Jest 9:10, Wojciech Suleciński, witam Państwa w komentarzach Radia Gdańsk. Moimi gośćmi są Krzysztof Katka z Gazety Wyborczej.
Dzień dobry.
Jan Błaszkowski z Faktów TVN.
Witam serdecznie.
I dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Po pierwsze sondaż, mamy ostatni sondaż, który zresztą pokazuje pewnego rodzaju chyba prawidłowość, tak mnie się wydaje, czyli że mimo tego, że Platforma Obywatelska traci wyraźnie na Pomorzu, co widać w obu sondażach dotyczących okręgów wyborczych numer 25 i 26, to senatorowie Platformy Obywatelskiej mogą liczyć na sukces. Czy to pokazuje, co by było, gdybyśmy mieli jednomandatowe okręgi wyborcze? Janek Błaszkowski?
To znasz moje zdanie na temat
sondaży. To ja za chwilę je podzielę, ale to dopiero za chwilę. Czy tobie wydaje się możliwe, że mimo tego, że na przykład mamy już prawie remis, czy też remis, bo tak wyglądają te wyniki w okręgach 25 i 26, to Platforma może liczyć na 6 mandatów senatorskich na Pomorzu?
Nie wiem, na ile może liczyć. Wydaje mi się, że prawdą jest, że wybory do Senatu nie będą odwzorowaniem tych rzeczywistych nastrojów społecznych i rzeczywistego poparcia dla poszczególnych partii. Z kilku powodów. Część wyborców ma absolutne przekonanie, że Senat nic nie może. Albo wydaje im się, że głosują na jakieś ciało takie niemal pozapolityczne czy postpolityczne. Odklejone kompletnie od partii, które wystawiają tam swoich kandydatów. Po drugie, senatorzy en bloc nie zapisali się w świadomości wyborców jako ci dobrzy i ci źli, tylko jako ci nijacy, od których nic nie zależy, więc jest mniejszy abszmak na przykład głosować na senatora z partii, której się nie lubi. A po trzecie, w swojej kampanii bardzo wiele robią, żeby odkleić od siebie znaczek partyjny. Ja wczoraj obejrzałem sobie taki spot pewnego senatora z Żuław i Powiśla. Bardzo ładny spot, bardzo dobry spot, w którym chyba tylko wprawne oko potrafi dostrzec na momencik wyświetlony maluteńki znaczek partyjny, będący fragmentem tej tak zwanej, jak mówimy w telewizji, belki wizytówki, na której pojawia się nazwisko tego senatora.
No w takim razie, co wy na to? Czyli czy liczycie na to, że 6 mandatów senatorskich z Pomorza trafi jednak do Platformy Obywatelskiej, mimo, jak się wydaje, tutaj nie mamy chyba wątpliwości, wyraźnego tracenia dystansu przez tę partię także na Pomorzu?
Zgadzam się z tym, że te wybory, że wybory do Senatu są takie, przebiegają bez emocji, że tu nie ma ciśnienia, że nie ma praktycznie kampanii wyborczej, że nie ma postulatów, nie ma obietnic ze strony przyszłych senatorów. A czy Platforma zdobędzie 6? No tak jak trudno dziś z tymi sondażami, trudno podważać te sondaże, tym bardziej, że przewaga kandydatów Platformy jest wyraźna, tak? Ale ja mam takie swoje, mam przeczucie, że w Gdyni pan Jerzy Miotkę może się zbliżyć do wyniku kandydata Platformy, który przyjechał do tego okręgu przed wyborami, troszkę przypadkowo, troszkę sobie późno przypomniał o kwestii lotniska, bo gdy był w kancelarii prezydenta, nie zajmował się tą sprawą. Więc
tam tym bardziej, gorzej mu wróżysz.
Tym bardziej, że Jerzy Miotkę ma poparcie samorządności, takie no, radnych samorządności Wojciecha Szczurka. To jest znaczące.
To prawda, widuję go na bardzo wielu zdjęciach razem z Wojciechem Szczurkiem w ostatnich 3-4 tygodniach.
Więc jeśli gdzieś ma być ta niespodzianka, to ona możemy ją mieć w Gdyni. Niespodzianka wobec względem tego, co widzimy w sondażach. Ale czy tak się stanie, to jest mało prawdopodobne.
Ja nie wiem, no w gruncie rzeczy chciałbym tylko tak bardziej ogólnie powiedzieć, że co jakiś czas wraca jakby ogólny problem, czy Senat w ogóle jest potrzebny. I to chyba trochę też działa na wyborców, że to jest takie, no niby trzeba zagłosować, ale tak szczerze mówiąc, czy oni później się zbiorą, może ta izba zostanie rozwiązana i tak dalej. Z drugiej strony też przy Senacie jest coś takiego, że jest to izba refleksji. No jak wiemy, refleksja zwykle w ciszy. Tam nie ma jakichś takich, bym powiedział, medialnych postaci, które gdzieś tam zagospodarowują zbiorową wyobraźnię polityczną.
Choć ostatnio pamiętam, że Gazeta Wyborcza dużo relacji z Senatu przedstawiała, ale to była próba, jak rozumiem, deprecjonowania pewnego tonu dyskusji, który się tam toczył.
No ale to była dyskusja światopoglądowa. No właśnie, obyczajowa. Także tu nagle wszyscy doznają takiej, bym powiedział, iluminacji i się chcą wypowiedzieć. No senator Kogut, tam już nie będę innych wymieniał. Wiedza na temat biologii i tak dalej jest żenująca, ale chodzi mi tutaj o to, że rzeczywiście jak gdyby, no Platforma na Pomorzu chyba bryluje i w tym sensie Senat może potwierdzić tą pozycję, natomiast jakby do Izby Poselskiej to już będzie trochę większy kłopot.
Ale w tej przyszłej kadencji Senat nas może zaskoczyć. Niektórych bardzo pozytywnie, innych przeciwnie, no bo w tym momencie, w tym układzie politycznym nie odgrywa praktycznie żadnej roli politycznej, tak? To ja nie przypominam sobie jakiejkolwiek sprawy, która w Senacie zostałaby, nie wiem, zawrócona, zmieniona. To są generalnie kosmetyczne zmiany.
Choć mnie się wydaje, że sądząc z tego wyniku, jaki widzimy w skali kraju, i tutaj podzielam opinię Janka Błaszkowskiego, wylew dzisiejszych sondaży, które są absolutnie ze sobą sprzeczne, no jakby powiedzieć, nie uzbraja nas w jakiekolwiek przekonanie, że tutaj jesteśmy w stanie coś przewidzieć, to mogę powiedzieć, że niezależnie od tego, to wszystko wskazuje na to, że w Senacie miażdżącą przewagę będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Widziałem nawet taką mapkę geograficzną, w której wykazuje się, że jedynie w dwóch województwach utrzymuje się przewaga Platformy Obywatelskiej. Pamiętacie, poprzednio był taki układ 8-8. On się zaczynał wahać, ale teraz to jest 2-14. W związku z tym to mniej więcej odzwierciedla to, co się będzie działo w tych okręgach senackich i tutaj wiele wskazuje
ale
na to, że...
Ale czy mamy więcej takich sondaży jak te Radia Gdańsk w innych okręgach?
Też sporo takich, choć mówię tak dokładnych, precyzyjnych danych co do te przewidywania Senatu my nie mamy, ale mówię, wydaje mi się, że jednak jest to taka sytuacja, w której ta zmiana będzie spora. Ale to wrócimy do tego przewidywania, co będzie po wyborach za chwilę, po krótkiej przerwie. 9.21, słuchacie Państwo komentarzy Radia Gdańsk, Wojciech Suleciński, moimi gośćmi Krzysztof Katka, Krzysztof Piekarski, Jan Błaszkowski. Wszystkich na ekranach telewizyjnych ostatni dzień kampanii, ale także dramatyczne doniesienia z Francji. 42 ofiary zginęły w wypadku na południu Francji. Więcej na ten temat w serwisie Radia Gdańsk już za 10 minut. A my wracamy do tego, co dzieje się w polskim życiu publicznym. Czym wydaje się, że sprawa rywalizacji politycznej w tej kampanii jest już rozstrzygnięta? Czy dzisiejszego dnia całodobową aktywnością coś jeszcze można nadrobić?
Nie sądzę, bo właściwie
Krzysztof Piekarski.
Podstawowe elementy, które odgrywają jakąś rolę w przyciąganiu przede wszystkim niezdecydowanych, bo to chyba też musiałem sobie powiedzieć, że te tak zwane żelazne elektoraty są przekonane od samego początku i tu się nic nie zmienia. Natomiast szła walka oczywiście o ten sektor niechodzący. I tutaj nie sądzę, żeby ostatni dzień przyniósł jakieś zaskakujące rozstrzygnięcia i myślę, że chyba już prawie wszystko wiemy. No, nie znamy jeszcze detalicznie rozmiarów. No, wydaje się, że jest to poukładane. I jak to często bywa, no, zwycięstwo być może jest już jakoś tam konsumowane w tym sensie, że jest nieodwracalne, natomiast nie wiemy, jaki będzie ogon, który będzie wchodził do
parlamentu. No tak, ale wydaje mi się, że cały czas, że decydujące o tym, jak będzie wyglądała sytuacja po wyborach, jest to, czy będziemy mieli Sejm złożony z 2-3 partii, czy z 5-6.
Także najciekawsza sytuacja jest właśnie wśród tak zwanych partii trzecich, czy małych.
To prawda, ale to też jest. Bardzo głęboko będzie rzutowało
oczywiście
na to, czy te 38-32%, bo tak się wygląda, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, ten wynik będzie oznaczał, że to jest 230 mandatów, czy też nie?
Poniżej. No, na razie chyba nic mądrego tutaj nie można powiedzieć.
A jaką frekwencję
tym
wyobrażacie
bardziej,
sobie?
Bo to jest też ważne. Są wszystkie sondaże, które, jak wiemy, jakby błąd zakładany, tak, w tych sondażach to jest mniej więcej od 1-3 punktów. Jak popatrzymy, jak ktoś ma równo na granicy, to jednocześnie może oznaczać, że w ogóle nie wejdzie. Także w tym
sensie... Prawda, to
też mi brakuje sobie przepracowania tych sondaży, czyli odsiania tej grupy osób niezdecydowanych.
Otóż to.
Wtedy bardziej zbliżamy się do faktycznego wyniku wyborów.
Tak, ja też zgadzam się, że brakuje absolutnie przepracowania sondaży i odsiania tych wszystkich pracowni, które powinny już od kilku lat połykać własny język.
No bo one wprowadzają zamęt.
Kiedy wprowadzają ludzi w błąd. No. Kiedy przedstawiają takie sondaże, jak te, o których mówił Wojtek dzisiaj, różniące się tak diametralnie określeniem preferencji wyborczych.
No i też tendencji bardzo wyraźnie.
Oraz tendencji, które się rysują, nie odpowiadają na żadne pytanie. Nie mówiąc o podstawowym pytaniu, kto będzie w Sejmie i z jakim poparciem, ani też nie odpowiadają na to pytanie, jakby czego chcą ludzie, to znaczy nie pokazują na przykład, że temu rośnie, temu maleje. Z uporem maniaka media, również te, w których ja pracuję, co roku zamawiają te sondaże, wydają na nie grube miliony, a według mnie one mącą ludziom w głowach, a tak na, chociaż może nie, wyborcy nie są głupi, wyborcy swoje wiedzą i autentyczny, że realny wynik wyborów dzień po ostatnim sondażu pokazuje, że nie tylko sondaże są okant de potłuc, ale również, że ludzie swoje wiedzą i głosując nie kierują się sondażami.
No to w takim razie pożyczmy sondaże i użyjmy dziennikarskiego nosa.
Ale czym się kierują? Posłuchaj, jeżeli sondaż twojej gazety na dwa dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich pokazywał 9% przewagę Bronisława Komorowskiego nad
sondaż pracowni.
Nad zamówiony przez twoją gazetę. Czyli jakby twoja gazeta uznała, że to jest sondaż, który warto zamówić w tej pracowni. On pokazuje 9% poparcie, przewagę Bronisława Komorowskiego nad Andrzejem Dudą. A pierwsza tura wyborów kończy się 1,5% przewagą Dudy. Czyli błąd w twoim wypadku jest 12%. To następnego dnia po prostu nie tylko sondażownia połyka swój język, ale po prostu się wyrzuca z rynku. No. No
dobrze, nigdy, ale...
To jest śmierć, to jest zawodowa śmierć tej sondażowni. No,
no. Tak, ale też możemy założyć,
ale czy takich sondaży nie było też w TVN-ie?
Znaczy, wiesz,
wszędzie
aż, nie, aż wiesz, takich nie, a jakie były?
Słuchaj,
no to jest taka historia...
Nie, przepraszam, to troszkę będę bronił swojej stacji. Uważam, że niefortunne jest, że zamawiamy te sondaże, dajemy karmić te sondażownie, ale jeśli chcesz rozmawiać o tym, co było podczas ostatnich wyborów, to myśmy dawali remis w pierwszej turze.
No nie, to w takim razie nie kłóćmy się o to, jak
ale nie, nie, to jest dla mnie to jest taka sytuacje. Po prostu no, bardzo rewolucyjna teza. To niedobrze, że są różne wyniki sondaży, że one są tak rozbieżne, no ale natura sondaży, jeżeli ktoś dobrze rozumie, czym są sondaże, jest taka, że one próbują wyczuć jakąś sytuację społeczną.
Ale one nie wyczuwają. Słuchaj, lepiej idźmy do wróżki.
Tak,
lepiej,
to zobaczmy. To ja proponuję, zróbmy
jeden eksperyment. Będziemy... Według tej samej metody badajmy grupę, powiedzmy, 500 osób, pytając o cokolwiek.
Będziemy badali każdego dnia grupę 4 osób będą zaraz po naszym serwisie. Słuchajcie cały czas Państwo Radia Gdańsk, Wojciech Suleciński, komentarze, moimi gośćmi Krzysztof Katka z Gazety Wyborczej, Jan Błaszkowski z Faktów TVN i dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego. No więc właśnie, co w takim razie nas czeka, nie wiem, we wtorek, w środę, bo wydaje mi się, że tak naprawdę to tym razem będziemy chyba czekali do ostatniego głosu i to policzonego z urny.
Tak, zaczynając od Pomorza, sondaże Radia Gdańsk wskazują na remis między Platformą a PiS-em w okręgu gdyńsko-słupskim i tam jeszcze 1-2 mandaty mogą trafić do mniejszych ugrupowań. W okręgu gdańskim sondaż wskazuje na zwycięstwo Platformy. No ale ta dominacja Platformy nie tyle, że się kończy, ale już Platforma utrzymuje jedynie niewielką przewagę nad PiS-em na Pomorzu.
Choć jeśli chodzi o Pomorze, to wydaje się, że szczególnie ta sytuacja mniejszych partii nie jest chyba typowa, bo wydaje mi się, że gdzieś muszą być sympatycy tych mniejszych partii w większej ilości, bo tutaj ich nie widać. Tutaj widać jakby wciąż jeszcze dominację tych dwóch ugrupowań. Wydaje się, że głosy wprost przechodzą z Platformy do PiS-u.
No mamy niewielkie różnice, tak? To czy Petru dostanie 6-7%, a może 4 w Gdańsku, tego sondaże nam nie powiedzą, nie dokładnie. To będzie jakaś niespodzianka, tak? To będzie informacja, na którą będziemy czekali.
Jan Błaszkowski?
Uważam, że w obu pomorskich okręgach wyborczych może dojść do podziału mandatów pomiędzy dwa ogromne ugrupowania, jeśli zlew nie przekroczy 8-procentowego progu w skali ogólnopolskiej, to Leszek Miller.
Ale zlew to chyba nie startuje.
Zjednoczona Lewica.
Zlew, czyli Zjednoczona Lewica. Oficjalny skrót ugrupowania, które nazywa się Zjednoczona Lewica. Taką sobie nazwę wybrali. I ona, jak wiesz, w środowisku dziennikarzy oraz wielu ludzi, którzy interesują się mediami, interesuje...
Mam nadzieję, że nie ma ona charakteru deprecjonującego.
Nie, no po prostu...
No ale sam zlew nie jest najprzyjemniejszym.
Ale to...
Ja pamiętam przynajmniej kilka skrótów, które rozwiązywane miały nie najlepsze konotacje, ale wróćmy w takim razie do tego, co przewidujemy.
Więc zjednoczona lewica, jeśli nie przekroczy 8% progu wyborczego, to Leszek Miller startujący z okręgu gdyńsko-słupskiego również mandatu nie dostanie, więc najbardziej prawdopodobny podział mandatów to jest podział mandatów pomiędzy dwa ugrupowania. Ja kompletnie nie umiem tylko powiedzieć, jak to będzie wyglądać, bo w sondaże nie wierzę.
To wróćmy w takim razie do tego, jakie to będzie miało konsekwencje dla tej naszej polskiej sceny politycznej. Wierzycie w samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości, czyli w 231 mandatów?
Znowuż musimy trochę powróżyć, ale...
Cały czas was do tego namawiam.
No właśnie. No wydaje się, że jest to możliwe, natomiast jak sądzę, niekoniecznie musi się sprawdzić i raczej, jeżeli będzie tak zwana jednocyfrowa różnica między PiS-em a PO, to jest niemożliwe. Natomiast jak się to potoczy w innych okręgach, no to... Nie wiem, no tym bardziej, że jak już tutaj Jan mówił, no te sondaże takie podają, że tak powiem, rozmiary, tak, ewentualnych dystansów między PO a PiS, że w gruncie rzeczy trudno jakby przewidzieć reakcję na to, co płynie z tych sondaży, tych, którzy zdecydują się pójść. Także niekoniecznie to musi oznaczać, że zagłosują na PiS czy tam na PO, ale to coś, co jakby było takim spoiwem wcześniejszych wyborów, czyli strach przed PiS-em, no być może też wyczerpał swoją magię. I w tym sensie, jak sądzę, może to sprawić, że ci tak zwani mniejsi no mogą coś na tym ugrać, na tym duopolu, który się bez przerwy, że tak powiem, między sobą no dosyć agresywnie zachowuje.
Ja bym brał pod uwagę jeszcze inny scenariusz. To znaczy, można sobie wyobrazić, że w niedzielę PiS zapewnia sobie samodzielne rządy. To jest jedno wyjście. Drugie, moim zdaniem, chyba najbardziej prawdopodobne, że PiS wygrywa te wybory, ale nie ma samodzielnej większości. No i teraz, wychodząc z tego punktu, też mogą być różne drogi.
No ma trzech potencjalnych koalicjantów, takich intuicyjnie rzecz biorąc.
I w tej Kukiza, sytuacji mamy dwa scenariusze. Czyli no, powstaje
najbardziej prawdopodobnych, jeżeli wejdą. No.
Powstaje wielka koalicja przeciwko PiS-owi. I drugie rozwiązanie, PiS jednak zawiązuje, zdobywa większość. Moim zdaniem, nawet jeżeli PiS w niedzielę tej większości nie zdobędzie, to po wyborach dogada się z koalicjantami. No ale... PSL już są sygnały bardzo wyraźne, że oni są gotowi dojść do rządzić nawet z PiS-em. Będzie możliwość wyjęcia, nie wiem, innych posłów, będzie możliwość, jeżeli Kukiz wejdzie, już mówił o jakichś doraźnych koalicjach, ale taką doraźną koalicją jest także głosowanie za powołaniem rządu.
Jan Błaszkowski?
Zapominamy o trzecim scenariuszu, który uważam, że jest równie prawdopodobny jak te dwa, które Krzysiek nakreślił przed chwilą. To scenariusz, w którym PiS wygrywa wybory i nie może rządzić samodzielnie. Nie ma też lub nie chce mieć potencjalnych koalicjantów. Nie ma, bo na przykład nie ma ich w Sejmie lub nie chce z nimi rządzić. I przy okazji głosowania nad nowym budżetem prezydent rozwiązuje parlament i mamy przyspieszone wybory, które miałyby dać PiS-owi nadzieję na nowe rozdanie i jeszcze lepszy wynik wyborczy. Uważam, że ten scenariusz jest równie prawdopodobny jak te dwa, które nakreślił Krzysiek.
Czyli to, że w 2007 roku taka konstrukcja im się nie udała.
Znaczy, nie tyle nie udała, co oni jej nie chcieli wówczas, bo ona była możliwa, tylko że prezydent Lech Kaczyński w końcu powiedział nie.
No ale też może być sytuacja, że wchodzą na pewno dwie duże partie i tylko jedna trzecia. I tu największe szanse ma, moim zdaniem, Zjednoczona Lewica, co może bardzo ciekawie skonstruować te relacje między dwoma wielkimi i Lewicą.
No ale to by wykluczało PSL, a oni zawsze wchodzą, tak?
To
zawsze, znaczy, no, można powiedzieć, że prawie zawsze rządzą.
No tak, ale jak to się mówiło, zawsze wchodzą, ale ten pierwszy raz chyba nadszedł i mi się wydaje, że będzie bardzo ciężko PSL-owi obronić te 5% magiczne i po raz pierwszy od
ale ja też nie widzę
pół wieku może się
powodu, okaże, że tak? Nie, że jakby sytuacja na wsi nigdy nie była tak dobra. z powodu
no tak, ale,
dopłat unijnych.
Ale ta dobra sytuacja nie jest identyfikowana z działalnością PSL-u. I mi się wydaje, że tak dużo już PiS odebrał i tak dużo obiecał również interiorowi wsi i małym miasteczkom, że PSL nie jest potrzebny. Zresztą on i tak był chyba tam w interiorze postrzegany jako takie konsorcjum dające jakieś zatrudnienie, dochody. Ale równie dobrze to PiS może zapewnić. Także jak sądzę, to może być kłopot dla PSL-u, który no też stanie na takim rozdrożu, co dalej. No.
Z oceną pozycji PSL-u mamy w miastach problem, bo i sondaże, i PSL w miastach praktycznie nie istnieje. I sondaże są takie, że podają czasami, tak jak sondaż jak Gdańsk, w okręgu gdańskim PSL-owi daje ponad 5%, co moim zdaniem jest nie do osiągnięcia. A z drugiej strony nie dostrzegamy tego, co widać na wsi, tak? Że na przykład jest cała masa przepisów dla rolników, takich, które są po prostu no, absolutnie wyjątkowe. Na przykład, gdy dochodzi do egzekucji komorniczej, to każdy dłużnik odpowiada wszystkimi składnikami swojego majątku. No ale rolnik, który pobiera dopłaty unijne, te dopłaty są wyłączone spod egzekucji. I takich rzeczy po prostu jest cała masa. Na wsi to widać, tak? Że ktoś tam załatwił, ktoś pomógł, ktoś poprawia tą sytuację.
Wróćmy w takim razie do tego, o czym rozmawiamy, czyli o tego, tej takiej pewnego rodzaju szansie na te małe partie. Czy waszym zdaniem Korwin czy Kukiz? Bo to jest też pytanie. Czy też może obie partie przekroczą 5-procentowy próg? Jeśli patrzycie na tendencję kampanii, to wydawało się, że Kukiz jest już stracony.
No właśnie i nagle ma i teraz, około 10. Tak?
I teraz jest spór tak naprawdę też o ten wtorkowy występ Pawła Kukiza w tej debacie, bo niezależnie czy lekceważymy debaty czy nie, to one były oglądane. Prawda? I tutaj jest teraz
ta druga
pytanie,
szczególnie.
No właśnie. I teraz jest pytanie, czy to, co żeśmy widzieli, to widzieli też inni ludzie, bo ja odnoszę takie wrażenie, że sympatycy partii widzieli dokładnie to, co chcieli widzieć. Czyli praktycznie po tej debacie prawie każdy sympatyk partii mówił, moi wygrali.
No ale z Kukizem, ugrupowanie Kukiza to jest taka ekipa, która gdy jest nowa, świeża, to może porwać i ona porwała, ale im dłużej działa, tym bardziej
słabnie,
bo nie ma żadnego pomysłu, nie ma żadnego programu. Pytani o konkretne rzeczy odpowiadają, będziemy pracowali nad strategiami. No i tyle.
Ale to znaczy, że wróżysz im jednak nieosiągnięcie progu, czy to jest tak, że oni jednak ten próg przekroczą, no dlatego, że te 20% maleje stosunkowo wolno?
No nie sposób powiedzieć, jak ludzie się zachowają, ale widać już, że oni są znacząco słabsi.
Ja pamiętam przed wyborami prezydenckimi sporo wśród moich znajomych takich deklaracji, że albo nie pójdę, albo zagłosuję na Kukiza. To był taki element mówienia, no, które było modne w pewnym środowisku.
Jestem
prawda?
Za zmianą, to oznaczało tak de facto.
Znaczy mam już ich wszystkich dosyć raczej. Oznaczało, tak. No i teraz ja tego nie słyszę. Czy to się coś zmieniło? Czy może ci ludzie troszeczkę bardziej się teraz wstydzą takiego wyboru? Jan Błaszkowski.
Przypomnę, że Kukiz wypadł również średnio, co najmniej, jeśli nie kiepsko, w debatach przed wyborami prezydenckimi, a swoje 20% wziął. I myślę, że dla antysystemowych wyborców nieważne było również kiepskie wystąpienie Kukiza na debacie 8, bo ci, co będą chcieli na niego zagłosować, zapamiętają i tak tylko jeden bon mot, kiedy zwrócił się do pani premier Kopacz i powiedział, że pani córka to ucieknie do Kanady, a moje dzieci będą tutaj tyrać, żeby posprzątać to, co pani zachachmęciła. I ten prosty przekaz jest ważny. Kampania Kukiza jest kampanią nie telewizyjną, jest kampanią internetową. Ich wyborcy przez to często umykają również naszym analizom, badaniom politologów, również naszym obserwacjom, jak tutaj siedzimy w radiu.
Sondażownią uciekają.
Sondażownią tak. Uciekają. Tak jak kiedyś sondażownią uciekali ludzie ubożsi, bo nie mieli telefonu stacjonarnego, więc nie można było do nich zadzwonić.
A czy twoim zdaniem Korwin wraca do gry? Bo to było trochę tak, że wydawało się, że to jest jakoś sprzężony elektorat, że słabnący Kukiz sterował drogę powrotu do parlamentu Korwinowi.
Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie, ponieważ Ja nie wierzę w te sondaże, więc ja nie umiem ci powiedzieć, czy,
ale
czy
to jest
oni mają
pytanie
5,
o
czy,
temat pod tytułem,
czy półtora,
o
czy
sprawę
7,5.
Imigrantów. Moim zdaniem kluczowa dla na przykład kampanii Korwina była kwestia tego, czy to jest wciąż gorący temat. Bardzo ostre wypowiedzi samego lidera w tej sprawie, moim zdaniem w bardzo dużym stopniu ustawiły tę sytuację. Czy to, że w tej chwili troszeczkę sprawa imigrantów, no wydaje się jakby trochę przyschła, no jeśli dobrze śledzę internet głównie, bo to tam też ta kampania się toczyła, to już nie widzę takiej ilości wrzutek informacji, co zrobili imigranci, co zrobili muzułmanie, no to czy to oznacza, że to nie będzie najważniejszy temat tej niedzieli?
Już chyba nie. Jak sądzę, chyba większość zrozumiała, że jeszcze ich nie ma w Polsce. I jakby troszkę idzie para gwizdek w sensie takim, że się pokazuje pewne intencje, natomiast nie ma ich jakby realnie u nas, tak? Także to trochę wycichło i tym bardziej, że Unia Europejska się zabrała solidnie do pracy i próbuje jakiś tam, bym powiedział, wypracować schemat, co z tym zrobić. Ale tu jeszcze wracając do Korwina, no to jest taki founder polskiej polityki. On już jest prawie ćwierć wieku w polityce, oczywiście w różnych konfiguracjach i też ma magię jakąś. Jak popatrzymy, nawet nie posiadając silnego zaplecza, tak, politycznego, zawsze brylował i funkcjonował w mediach jako polityk. Tak? Także, jak się wydaje, nie bez kozery Kukiz często mówił, panie Januszu, zgadzam się z panem. Tak? Także te ich jakby elektoraty, bo często na partię, jakkolwiek by ona się nie nazywała, tam gdzie był Korwin, młodzież chętnie oddawała takie wirtualne głosy. I jest coś takiego, że on się podoba i w jakimś sensie Kukiz też jest wytworem 30-latków, 20-parolatków, którzy chcą czegoś nowego, jakiegoś innego stylu narracji i to może zaskutkować tym, że się zjawią w parlamencie.
Nie rozmawialiśmy o partii wciąż jeszcze rządzącej, czyli o Platformie Obywatelskiej. Nie chyba bez przyczyny. Wydaje się, że przestała być ona chyba takim kluczowym czynnikiem w tych ostatnich tygodniach kampanii. Nie udało jej się narzucić jakiejś nowej narracji. Nie udało się w tych dwóch ostatnich debatach na tyle dobrze wypaść, panie Ewie Kopacz, żeby odwrócić tendencję?
W ogóle trudno mówić o tym, że któryś z tych etapów kampanii był dla Platformy wygrany. Choćby kwestia uchodźców już jakby zakopana, tak, jakiś czas temu, ale ona zatrzymała się na tym etapie, że PiS twierdzi, że pani premier Kopacz zgodziła się w jakimś tajnym dokumencie na przyjęcie 100 tysięcy uchodźców, a ona zaprzecza. I właściwie mamy od kilkunastu dni tego rodzaju spór, ale wcześniej Platforma moim zdaniem przegrała ten etap kampanii dotyczący uchodźców, a PiS-owi udało się pokazać, jak wiele razy premier Kopacz zmieniała zdanie. Najpierw mówiąc o 2-3 tysiącach, potem o kilkunastu, a w końcu skończyło się na kilkudziesięciu.
Choć ja powiem w ten sposób, był taki etap kampanii, tylko że mówię takiej kampanii tuż jeszcze po wyborach prezydenckich, czyli takiej nieformalnej kampanii, który wydawał się być odzyskiwaniem przez Platformę pewnego tonu narracji. To był taki moment, kiedy pojawiały się te memy z Polską w ruinach. Czyli mówiąc najkrócej, pokazywano różne piękne, nowe inwestycje, podpisywano to Polska w ruinach i odnoszę wrażenie, że nie było to tylko inspirowane przez działaczy Platformy Obywatelskiej, ale że to chwyciło. Mówiąc najkrócej, że spora ilość osób jednak próbowała, jakby to powiedzieć, że jest trochę innego zdania niż zaczynający dominować nurt w polskim myśleniu. I właściwie od tego czasu nie odnoszę wrażenia, żeby Platformie drugi raz udało się już taki sukces, czyli żeby narzucić ton kampanii. No Jan Błaszkowski?
Będę bronił Platformy Obywatelskiej. I będę bronił kampanii, którą Platforma prowadziła. Ponieważ uważam, że wbrew części krytyków, którzy mówią, że taktyka ciągłego, permanentnego straszenia PiS-em się wypaliła, moim zdaniem to była jedyna możliwa do zastosowania taktyka Platformy. A dlaczego?
Tylko dlatego, jej skuteczność trochę.
Dlatego, że Platforma nie ma sukcesów. Więc nie ma możliwości pójścia z pewnym pozytywnym przekazem i zbudowania pewnej wizji odpowiadającej aspiracjom i marzeniom wyborców. No bo co ma im mówić? Zabierzemy wam jeszcze większą część waszych prywatnych emerytur. Podwyższymy wam nie 13, tylko 20 podatków. To co tam jeszcze?
12 zł za godzinę. Tak.
Czyli ty nie wierzysz w Polskę w budowie, mówiąc najkrócej, czy też jej
nie dostrzegasz? O co chodzi?
No ale to przewrotnie mówisz.
Nie, nie, i gdy kopuła Platformy siadła i pomyślała, słuchajcie, jaką narrację wymyślić na te wybory, to jedyną sensowną narracją było straszenie PiS-em, bo autentycznie Platforma nie ma czym się pochwalić. No, dla człowieka, który nie ma samochodu albo ma stare, rozklekotane 20-letnie auto z Niemiec, nie jest czymś pociągającym autostrada do Torunia za 30 zł.
To prawda, ja może za 30 zł nie jest pociągające, ale w Polsce auto, sądząc z badań, ma właściwie każdy, więc to już pod tym względem, albo nawet dwa samochody, sądząc po tych danych.
Ja się nie zgadzam, że Platforma nie ma się czym pochwalić, bo ma.
I teraz już absolutnie kończę, bo
chętnie... zgadzam się, że byli na tyle słabi, że nie potrafili przedstawić sensownej propozycji, tak? Bo to były propozycje takie pod presją przegranej, tak jak Komorowski. Nagle, jak przegrał pierwszą turę, okazało się, że ma cały pakiet propozycji. I tutaj, gdy Platforma zaczęła przegrywać w wyborach, okazało się, że prezentuje cały pakiet przecudownych pomysłów, łącznie z tym, żebyśmy nie płacili ZUS-u i podatków, bo skarb państwa,
no, okazało się,
budżet za to zapłaci.
Budżet, tak? Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Już kończąc absolutnie ten wątek. Wojtek zapytał o tę Polskę w ruinie i taką szansę odzyskania inicjatywy w tej kampanii, w kampanii wyborczej. Mi się wydaje, że to też byłoby próba, że to też byłaby próba wygrania wojny, którą się już prowadziło. Podobna kampania była w 2011. Polska w budowie. Pamiętacie? Czyli zobaczcie, to zrobiliśmy przez 4 lata, a teraz to dokończymy. I to był bardzo fajny, pozytywny przekaz. No ale po 8 latach nie można mówić w dalszym ciągu, że zobaczcie, tutaj coś rozgrzebaliśmy i teraz jeszcze przez 8 lat będziemy to dokańczać, bo wyborca tego nie kupi.
Chcę was spytać, no tak, czy ale... Platforma Obywatelska przetrwa przegrane wybory?
No musi. Nie ma innego wyjścia. To znaczy, jak sobie przypomnimy, że podobne jakby perspektywy rysowano przed PiS-em, czy przetrwa. No przetrwał 8 lat, budując też jakby taki mit założycielski, no takiego trwania, tak?
No ale tam oczywiście był wódz, tak? W PiS-ie nie, jest no, wódz.
Pewne rzeczywistości,
w Platformie nie ma tego wódza.
No realia i pomogły PiS-owi, natomiast nie wiem, czy będą takie jakby modły zanoszone w Platformie Donaldzie wróć, bo w gruncie rzeczy brakuje charyzmatycznego przywódcy. PiS miał i ma Jarosława Kaczyńskiego, który uchodzi, tak jak pani przyszła, ewentualnie premier mówi, prezes ma zawsze rację.
Jadek Boszkowski. Przedstawię dwie kompletnie sprzeczne teorie dotyczące przyszłości Platformy po przegranych wyborach. Jedna to jest teoria taka, że ta partia nie ma szans kompletnie przetrwać w opozycji, bo w przeciwieństwie do PiS-u, nie dlatego, że nie ma wodza w stylu Jarosław Kaczyński. Otóż spoiwem istnienia Platformy w przeciwieństwie do PiS-u nie jest spoiwo ideowe. PiS spajała pewna idea. Tak. Platformę spaja władza. Utrata władzy oznacza utratę spoiwa, które tę partię jednoczy i łączy. I to jest teoria mówiąca o tym, że po przegranych wyborach Platforma jako była partia władzy totalnie się rozjedzie, rozpadnie.
No jeszcze takim spoiwem może być ta antypisowość, tak? To jest jako ostatnia deska ratunku, tak?
Jako idea.
Jako idea.
Na sprawców,
którzy a teraz druga hipoteza, że Platforma przetrwa, bo zapominamy o tym, że realna władza, realne pieniądze są w samorządach. W 2014 roku Platforma zremisowała z PiS-em te wybory, ale ona przejęła władzę w większości sejmików, w większości powiatów, w większości gmin. Więc to, co może pomóc Platformie przetrwać 4 lata w opozycji, jeśli będzie w opozycji, bo tego wcale nie wiadomo, to oparcie się o ten system układów i struktur finansowych, który jest lokalny. Dla przeciętnego wyborcy będzie to wyglądało w taki sposób, że nagle zobaczymy wielu byłych posłów na stanowisku asystentów marszałków, wicemarszałków, doradców starostów, szefów komunalnych spółek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale realnie pozwoli to w dalszym ciągu czerpać z fruktów władzy, które wcale nie są takie małe, bo te pieniądze pieniądze, które są w samorządach, to są naprawdę pokaźne.
Chcę was spytać na koniec o niespodziewany efekt debaty tej drugiej, czyli partię Razem, która już jej właściwie nie było, a nagle się okazuje, że może na przykład ona osiągnąć 3%, co o tyle ma znaczenie, że może to być próg finansowania, a co za tym idzie nadzieja na przyszłość. Krzysztof Katka?
No to świetne zjawisko, tak, w naszej polityce, że...
Że jeden facet wychodzi, ma że, taką dużą
coś,
brodę,
tak, co trafia do części osób. I nie jest to wypowiedź w stylu Kukiza czy Korwina.
Ale tylko czy ona tylko jest to wypowiedź, jest to jakaś lewicy, propozycja. Czy to jest propozycja, która na przykład przyciągnie sobie zupełnie nowy elektorat?
No trudno powiedzieć, ale to jest jakiś świeży powiew, tak? To na pewno nie jest oferta na dzisiaj na 5, 8, 10%, tym bardziej, że program całościowy partii Razem jest dosyć niszowy.
Marksizm.
No, duże uproszczenie, tak?
Znaczy, panowie, zdecydujcie się. Albo Adam Zandberg wygrał...
Adrian,
przepraszam, nie pamiętam nawet imienia. Albo Adrian Zandberg wygrał tę debatę.
Jeśli wierzyć sondażom.
Albo wygrał tę debatę, bo wszystkie media się w tej chwili nim haszyszują, albo wierzymy sondażom, które zostały zrobione po debacie i które mówią, że partia Razem ma 1%.
No zobaczymy. Ja jestem ciekawy opinii pana doktora. Czy ten młody człowiek jest, nie wiem, profesjonalny, przygotowany, prezentuje się tak, jak powinien? Nie rozmawiajmy o tym, czy on ma...
Zobaczymy tę środę.
Właściwe poglądy, tak? Czy on ma...
Abstrahujemy od tego. No po prostu profesjonalnie powiedział... Takie elementy wprowadził do dyskusji, które zdyskwalifikowały jego interlokutorów. No wygrał ewidentnie.
No zobaczymy. W takim razie wszystko się okaże. No w przyszłym tygodniu będziemy w bardzo komfortowej sytuacji. W przyszły piątek na pewno będą znane wyniki wyborów. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję.